A to jest Radio Wnet, Poranek Wnet, a gościem wprawdzie przez telefon jest Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Ja wczytuję się w Gazetę Wyborczą i staram się spróbować uzyskać świadomość czytelnika Gazety Wyborczej. Czy taką próbę pan redaktor kiedyś podjął?
No to znaczy, wielokrotnie podejmowałem, ta świadomość czytelnika Gazety Wyborczej wydaje mi się, że jest całkiem dobrze rozpracowana i zanalizowana, więc tutaj chyba jakichś wielkich odkryć nie dokonamy w tej dziedzinie.
Patrzę na pierwszą stronę. Lekarze to są najprawdopodobniej, którzy pokazują gest znany nie tylko z Sejmu, ale powszechnie używany wszystkim czytelnikom Gazety Wyborczej, ale to ma zademonstrować, że rząd nie ani Prawo i Sprawiedliwość nie przejmuje się rakiem, tylko przejmuje się telewizją publiczną i w związku z powyższym pacjenci, którzy są chorzy na raka ucierpią, są statystyki, 100 tysięcy ludzi rocznie umiera na raka. To jest pierwsza strona Gazety Wyborczej, jak na Sycylii. Rachunki w państwie PiS, to jest artykuł drugi, czyli Irak i Sycylia, to wszystko naraz się miesza w świadomości człowieka, który na pewno jest przestraszony tym, jak wygląda stan i kondycja państwa polskiego. To przerażenie też wprawdzie śmiech, ale to pewno śmiech przez łzy i przez właśnie ten strach wydobył się z gardła Pawła Lisickiego. Tak?
Rzeczywiście prawdziwe przerażenie, jak słychać zresztą. Nie, tak poważnie pan redaktor pewnie pamięta. Była kiedyś taka kampania jednej z wielkich sieci supermarketów. No, ona była pod dosyć kontrowersyjnym hasłem, które zresztą wywołało dużą dyskusję. Hasło brzmiało nie dla idiotów. No więc szczerze mówiąc mam wrażenie, że jak się czyta Gazetę Wyborczą, dzisiejszą Gazetę Wyborczą, a przynajmniej od kilku nawet już lat, to trzeba by było, że tak powiem, zrozumieć, że to jest gazeta pisana dokładnie z odwrotnym hasłem. I myślę, że dlatego tak to należy patrzeć. No bo powiem tak, trzeba być niespełna rozumu albo pozbawionym jakiejś minimalnej inteligencji, żeby nie zauważyć tej hipokryzji, która bije z tego zrównania, czy z tej próby przypisania tym, którzy głosowali za funduszami dla telewizji publicznej, czy twierdzenie, że oni robią to w ten sposób, że odbierają to pacjentom szpitali czy wydziałów w szpitalach onkologicznych. To jest kompletna bzdura i łatwo to zauważyć z kilku powodów. No po pierwsze dlatego, że na tej zasadzie, że trzeba przede wszystkim wspierać zdrowie, służbę zdrowia i chorych, to w ogóle państwo powinno zniknąć. No dlaczego mamy wydawać pieniądze na przykład na zakup F-35 albo F-16, albo na dozbrojenie, albo na drogi? No bo jak zderzymy to z ludzkim życiem bezpośrednio zagrożonym, to się nagle okaże, że wszystkie wydatki państwa z tego powodu są czymś wątpliwym. Po drugie, no we wszystkich znanych państwach europejskich istnieją media publiczne i te media publiczne są zasilane z funduszu z budżetu państwa. Więc twierdzenie, że nagle tutaj w Polsce dzieje się tak, że te pieniądze, które mogłyby pójść na chorych na raka, to idą na telewizję, jak mówię, jest kompletnym nieporozumieniem. A poza tym, jeśli tak, no to dlaczego akurat na chorych na szpitalach onkologicznych, a nie inne choroby? To znaczy mówię, to jest grubymi nićmi szyty element takiej totalnej hipokryzji, faryzeizmu i obrzydliwe jest to, że szczerze mówiąc akurat mam wrażenie, że jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to tam są ludzie na tyle inteligentni, którzy doskonale sobie zdają z tego sprawę. To znaczy jest oczywiście grupa, nie wiem, radykałów, kodziarzy jeżdżących tam z jednego wystąpienia na drugie i to są ludzie, którzy może są do tego stopnia zaszadzeni do tego stopnia pozbawieni już zdolności obserwacji rzeczywistości i faktów, że mogą w tego typu historie wierzyć, to znaczy w tego typu historie, że PiS daje telewizji, odbierając szpitalom czy chorym na raka i powiedzmy jest jakaś grupka, która jest tak wewnętrznie już, tak nienawidzi PiS-u, że we wszystko uwierzy. Natomiast w przypadku Gazety Wyborczej wydaje mi się, że to jest niestety czysty cynizm. Oni robią tego typu tytuł i próbują tego typu propagandę sprzedawać, mając jednak doskonale pełną świadomość, że to jest czysta instrumentalizacja. Znaczy robią to, kierując się właśnie do tych ludzi, do których hasło no nie dla idiotów byłoby nieprawdziwe, ponieważ ich dotyczy dokładnie odwrotne hasło. Tak mi się wydaje. No w sensie moralnym wykorzystywanie chorych, bo trzeba powiedzieć w ten sposób, no jest to klasyczny przykład wykorzystywania chorych na raka, ich cierpień, ich trudnego stanu po to, żeby wywołać taki szantaż emocjonalny i żeby ten instrument zadziałał jako mechanizm zgrupowania tych wszystkich, którzy są przeciwko PiS-owi. Można oczywiście mieć różne zdanie na temat tych 2 miliardów, czy to dobry pomysł, żeby dać aż tyle telewizji publicznej, czy nie. Natomiast mówię, to się mieści w ramach publicznej i normalnej dyskusji, czy te pieniądze są za wysokie, a może powinny być mniejsze, a może inaczej rozłożone. Okej, to jest część dyskusji demokratycznej, ale próba tworzenia takiego równania, to znaczy albo telewizja publiczna, albo chorzy na raka, jest czymś w sensie moralnym podłym i niestety nie można tego nazwać inaczej. To jest granie na uczuciach, takie żerowanie hienic, które podchodzą, prawda, widzą kogoś w trudnej sytuacji i zaczynają na tym żerować. No niestety widać, jak daleko upadła no i ta gazeta, i ludzie, którzy tego typu propagandę uprawiają, w zasadzie nie cofają się przed niczym, żeby tego typu rzecz ludziom do głowy wtłaczać. Może jeszcze jedna uwaga pokazująca dobrze ten element hipokryzji. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego wczoraj już, nawet przedwczoraj, wysłał taki list, w którym powiedział, że w czasach, kiedy kilka lat temu, to znaczy w czasach poprzedniego Sejmu jeszcze, ale kiedy rządziło już Prawo i Sprawiedliwość, wysłał list do różnych partii politycznych, no, prosząc o zainteresowanie losem pacjentów. No i okazało się, że na ten list odpisały mu wyłącznie 2 partie, Prawo i Sprawiedliwość właśnie oraz Lewica, co ciekawe, natomiast Platforma i PSL milczały. No i teraz Platforma, która ubiera się w szaty głównego obrońcy chorych na raka, no robi to tylko po to, żeby, mówię, grać na tych ludzkich uczuciach i próbować w ten sposób zyskać coś politycznie. Okropne, po prostu okropne.
I jeszcze trzeba dodać, że za tym musi stać jakaś firma PR-owska, dlatego że wszyscy politycy Platformy Obywatelskiej mówią dokładnie to samo, używają tego samego argumentu. I jakiego używa dzisiaj Gazeta Wyborcza, zresztą pokazując ten znak na pierwszej stronie, który kolejna rzecz, czyli to, co zrobiła pani poseł Lichocka, co właściwie nie ma co komentować, bo tak się posłanki zachowywać nie powinny. I tyle.
No tak, co do zachowania poseł Lichockiej, nikt tutaj nie ma wątpliwości, że postąpiła niewłaściwie. Natomiast mówię, ta cała konstrukcja, która na tym jest potem zbudowana i ta konstrukcja, którą mam pokazywać, że ten gest sam w sobie nieładny, ale że to był gest wyrażony nie wobec opozycji, ale wobec chorych na raka, to jest obrzydliwe. Znaczy to jest właśnie i najgorsze jest to, że potem ci ludzie, którzy no, przekraczają te granice, zachowują się w sposób, tak jak mówię, tak naprawdę podły, mówiąc takim mocnym językiem, ale jak najbardziej prawdziwym, mają potem usta pełne frazesów o potrzebie dialogu, zastępowania podziałów, otwierania się, spotykania. No po prostu aż, mówiąc brzydko, na mdłości się zbiera. No bo nie wiem, jak właściwie inaczej można opisać tę sytuację i to, co oni robią. Znaczy z jednej strony jest to, co prawdziwe, czyli autentyczny los ludzi chorych na raka postawionych w obliczu śmierci, to co wszystko, co sprawia, że człowiek się z nimi, o nich troszczy, im współczuje i potem to nasze współczucie, to te nasze uczucia są zinstrumentalizowane po to, żeby nagle nam wmówić za pośrednictwem, prawda, tego naszego stanu uczuciowego, że my tak naprawdę cierpiąc czy współczując cierpiącym, powinniśmy opowiedzieć się przeciwko rządzącym, tu wchodzi właśnie ten element polityczny, prawda? Ponieważ oni zamiast robić tak, jak człowiek powinien, czyli być z cierpiącymi, wolą przeznaczać pieniądze na apanaże telewizji publicznej, na budowanie swojego instrumentu politycznego. Mówię, to jest opowieść tak tania i tak populistyczna, no i tak w sensie moralnym ohydna, bo to jest czyste żyrowanie na ludzkich uczuciach i chęć wygrania, że trudno na to znaleźć jakieś normalne słowo. Mówię, mi się zbiera na mdłości, jak widzę tych ludzi, którzy to opowiadają. No i jak widzę oczywiście pierwszą stronę Gazety Wyborczej, jak mówię, w ich przypadku jestem całkowicie pewien cynizmu, to znaczy przekonaniu, przecież doskonale sobie zdają sprawę, wiele tekstów sami na ten temat pisali, na temat populizmu, ale teraz uważają, że PiS jest złem bezwzględnym i w związku z tym żadne mechanizmy nie powinny normalne funkcjonować, w związku z tym przekraczają wszystkie te granice, o których wcześniej pisali, ponieważ w tym szczególnym wypadku jest tak zwana siła wyższa i mogą sobie pozwolić na działanie skrajnie niemoralne i skrajnie cyniczne, bo akurat ten przeciwnik jest tak, że tak powiem, rzekomo straszny, że można przekraczać wszystkie granice i łamać zasady i łamać reguły. No tak to wygląda. Inna sprawa oczywiście to pokazuje, myślę, że dla ludzi, którzy mają przynajmniej zdolność patrzenia, no jak obłudnym przedsięwzięciem od wielu, wielu lat była sama Gazeta Wyborcza, to znaczy jak była mocno zinstrumentalizowana, jak to wszystko, co się tam opowiada na temat najwyższych wartości, prawdy, rozmowy, wymiany argumentów, jak to wszystko jest nic nie warte, jak służy to tak naprawdę realizacji tego elementu ideologicznego i politycznego, który za każdym, właśnie codziennie go widać teraz, kiedy trzeba stanąć twarzą w twarz z kimś, kogo się, tak jak w przypadku wyborczej, nie lubi czy nie ceni, i oni nie mają z tym żadnych oporów. Nagle się okazuje, że wobec PiS-u wolno im wszystko.
Redaktor prowadzący Jarosław Kurski, cena Gazety Wyborczej 5,49. Nie ma wolności bez Solidarności. To jest podtytuł i drugi artykuł, jak na Sycylii. Teraz jesteś w komfortowej sytuacji, bo nie jesteś redaktorem naczelnym dziennika Rzeczpospolitej, tak jak to ongiś bywało, i nie musisz codziennie pisać komentarza, ale gdybyś spojrzał na ten dzień wczorajszy, na to, co się działo wokół prezesa NIK-u, to co byś napisał, co byś powiedział?
Powiedziałbym, że to jednak jest dziwne, to znaczy, no bo powiedzmy sobie szczerze, sytuacja, w której sekwencja zdarzeń jest taka, że najpierw CBA, jak rozumiem, na zlecenie prokuratury dokonuje przeszukiwań w mieszkaniach prezesa NIK-u i jego dzieci bądź dziecka, bo już też do końca nie wiadomo, czy to chodziło tylko o syna, czy o syna i córkę, bo media różne informacje podawały. No potem ten sam NIK wkracza do prokuratury, czy urzędnicy NIK-u wkraczają do prokuratury krajowej. Potem CBA próbuje wejść do siedziby prezesa NIK-u. Ten przez parę godzin nie pozwala, czy tam jego urzędnicy bronią gabinetu przed wejściem. No powiem tak, to wszystko razem nie wydaje dobrego świadectwa polskiemu państwu, nie wydaje dobrego świadectwa sprawności tych, którzy nim rządzą. Po pierwsze, no nie może być tak, żeby na tak ważną funkcję, jak prezes NIK-u, dostała się osoba, co do której było, jak rozumiem, tyle wątpliwości, albo inaczej, że te wątpliwości tak szybko stały się jawne po jej wyborze, że doprowadziły do tego stanu, z jakim mamy dzisiaj. No, to znaczy ewidentnie służby specjalne, które powinny takie osoby sprawdzać i powinny sprawdzać ich wiarygodność, bo mówimy przecież o jednym z najważniejszych instytucji kontrolnych państwa, no nie dopełniły swoich podstawowych obowiązków. I to jest pierwsza rzecz. I wszystko dalej jest pokłosiem tego, więc tak bym o tym napisał. To rzuca złe świadectwo na sposób rządzenia polskim państwem. Do takich rzeczy nie powinno dochodzić, bo efekt jest taki, że z zewnątrz ma się takie wrażenie, jakby prokuratura razem z CBA toczyły wojnę z NIK i były to jakaś walka dotycząca dosyć niejasnych spraw z punktu widzenia obywatela, a za wszystkim tym przecież stoi autorytet państwa, bo mówimy tutaj nie o prywatnych folwarkach czy prywatnych grupach, tylko mówimy o tych instytucjach, do których działania obywatel powinien mieć jakiekolwiek zaufanie. No i potem tak sobie teraz wyobrazić, że nie wiem, kontrolerzy NIK-u pojawią się w jakiejś innej instytucji, no przecież każdy, kto będzie kontrolowany, będzie miał wrażenie, że to jest właśnie element jakiejś rozgrywki. Niestety to samo, zaczyna to samo podejrzenie, będzie się rodziło w stosunku do innych działań. To jest, mówię, dla polskiego państwa bardzo źle, że takie rzeczy się dzieją.
I jeszcze trzeba dodać, że wczoraj zakończył kadencję, podał się do dymisji, odszedł szef CBA. Czy w tym artykule znalazłoby się słowo na temat tego, że to się działo równolegle do prezentacji sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy?
Znalazłoby się w tym sensie, że gołym okiem widać, że te wydarzenia w dużej mierze przykryły, używając takiego medialnego języka, wystąpienie czy prezentację sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Nie wiem, albo było tak, że nie można było z tym zaczekać. No, mógł być czysty przypadek polegający na tym, że chociaż o tym, że będzie prezentacja sztabu Andrzeja Dudy, to mam wrażenie wczoraj to była informacja publicznie dostępna. No, jak była publicznie dostępna, to w zasadzie powinna być też dostępna tym, którzy przeprowadzili tego typu operacje. No więc to też jest ta zbieżność dosyć dziwna. Mówię, ja tutaj w przypadku nie wykluczam, ponieważ znając właśnie sposób działania od lat, obserwując sposób działania różnych służb, często jest tam więcej przypadkowości, niż ludzie sobie wyobrażają. Często jest tak, że my post factum dorabiamy różnego rodzaju racjonalne teorie, a się okazuje, że wszystko było rzeczywiście przypadkowe. No ale czy było przypadkowe, czy nie, fakt jest jeden. Ta operacja przykryła, albo w znaczącym stopniu przykryła to, co miało miejsce wczoraj, czyli prezentacja sztabu. Więc dla Andrzeja Dudy to jest coraz większy kłopot, bo i kłopotem jest w ogóle ten spór o prezesa NIK-u. Przecież Andrzej Duda go, wiem, też tutaj zatwierdził. I kłopotem jest narastający konflikt między prezesem NIK-u, NIK-iem, a innymi instytucjami kontrolnymi państwa, no bo to rzuca złe światło na jakość rządzenia przez Prawo i Sprawiedliwość i również w tym sensie na prezydenta, więc im szybciej ta sprawa zostanie jakoś rozwiązana, dla niego tym lepiej. No ale jakby to powiedzieć, ten sposób rozwiązywania, który żeśmy wczoraj widzieli, to moim zdaniem powiedziałbym tak, gdybym ja był na miejscu Platformy Obywatelskiej, czy polityków Platformy Obywatelskiej, to bym po prostu siedział w spokoju i zacierał ręce, tak? Ponieważ dla opinii publicznej no ta sytuacja, że różne służby nawzajem się kontrolują, wchodzą do swoich siedzib, wysyłają sobie kontrolę, no to jest tylko po prostu prezent. I bardzo się dziwię, że do takiego stanu doszło.
Na 81, bo dziś jest chyba 80 dni do wyborów prezydenckich, ta kampania prezydencka się rozpędza i pewno będzie bardzo brutalna. Już jest.
No już jest bardzo brutalna, to żeśmy widzieli. Wczoraj była rzeczywiście głównym wydarzeniem prezentacja sztabu Andrzeja Dudy. Trochę jestem, tak właściwie zastanawiam, no bo przedstawiono w zasadzie cztery osoby, czyli szefową kampanii, szefową sztabu, nazwijmy to programowego, szefa sztabu w sensie takim zarządczym, czyli Joachima Brudzińskiego i jeszcze rzecznika prasowego, czyli Adama Bielana. No i tak w zasadzie, gdyby ktoś mi zadał pytanie, to kto z nich tak naprawdę jest najważniejszy, ja bym nie potrafił do końca odpowiedzieć, no bo to jest taka trochę, i tu się zastanawiam nad sensownością takiej struktury. Moim zdaniem przebieg kampanii prezydenckiej trzeba traktować trochę jak wojnę polityczną. W czasie wojny politycznej wygrywa ten, kto skupia, to oczywiście nie jest jedyny warunek, ale to jest warunek konieczny. Ten, kto skupia całość władzy w gruncie rzeczy w jednym ręku i samodzielnie podejmuje decyzje. Zawsze tam, gdzie tych ośrodków podejmowania decyzji jest kilka, ci, którzy to robią, na tym przegrywają. No tu mam takie wrażenie, niejasne, że tych ośrodków się jednak pojawiło kilka. Bo no mówię, proste pytanie, kto tak naprawdę jest wśród tych czterech osób tą, która podejmuje ostateczną decyzję, to ja nie wiem. Czy to jest była premier Beata Szydło, czy Adam Bielan, czy Joachim Brudziński, czy może tam mniej znana szefowa kampanii. I czy szefowa kampanii nadzoruje sztab, czy sztab nadzoruje szefową kampanii? Jak się ma do tego rzecznik prasowy? W normalnej sytuacji rzecznik prasowy pewnie raczej funkcję podległe, ale z drugiej strony Adam Bielan to jest jeden z najważniejszych i najsprawniejszych, moim zdaniem, polityków, więc też trudno mi sobie wyobrazić, jak on tam się wpasuje w ten układ. Wydaje mi się, że ten czteroosobowy czy czterogłowy układ to nie jest szczęśliwe rozwiązanie i w dłuższej perspektywie obawiam się, że może się przyczynić do, no, mogą się pojawić tarcia, to jest rzeczą naturalne. Wszędzie tam, jak mówię, gdzie jest kilka osób, gdzie niejasno jest podzielona odpowiedzialność, tam zawsze się mogą pojawiać tarcia, a w kampanii politycznej najważniejszą rzeczą jest szybkość i taka, jakby to powiedzieć, konsekwencja reagowania. Tylko wtedy można osiągać sukcesy. A jak wiadomo, są cztery osoby, na przykład wczoraj była jakaś wypowiedź w telewizji publicznej, zresztą pani, która odpowiada za kampanię prezydencką, która powiedziała, ten cytat zauważyłem, zdominował teraz media społecznościowe, powiedziała, że dowolność używania wolności może być rzeczą szkodliwą. No i teraz nie wiadomo, czy to, co ona powiedziała, to jest stanowisko całego sztabu. Przypomnę, że to jest o tyle zgrzyt, że do tej pory PiS bardzo mocno podkreślał, że walczy o wolność słowa, prawda? I to był taki jeden z głównych motywów. No, a więc czy to jest stanowisko całego sztabu, czy teraz zapytany o tę wypowiedź Adam Bielan będzie to dementował, że to będzie popierał, a jak się do tego odniesie, nie wiem, Beata Szydło? No, sam pan redaktor widzisz, że czteroosobowy zarząd to wydaje mi się być pomysłem ryzykownym, choć może ktoś wie więcej niż my i uznał, że to będzie świetne rozwiązanie i może się mylimy, zobaczymy.
I pożyjemy, miejmy nadzieję, jeszcze przez jakiś czas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:40.